Dziękuję bardzo. Ja chcę zacząć może w ten sposób. Mianowicie, po pierwsze, nie jestem antropologiem kultury. Nie jestem w ogóle kulturoznawcą, nie jestem socjologiem, jestem prostym fizykiem, nauczycielem i stąd pewnego usprawiedliwienia może wymagać moja obecność tutaj. Mianowicie moje długoletnie doświadczenie, na tyle długoletnie, że Krzysztof nie ma o nim nawet pewnie pojęcia, bo pierwsze moje doświadczenia miałem wówczas około 10 lat mniej więcej. To była połowa lat 50. w Puńsku na wakacjach. Obserwowanie mszy w kościele, kiedy ksiądz chodzi z tacą i żeby nie pomylić się, broń Boże, i do Litwina nie powiedzieć po polsku Bóg zapłać, to mówi do wszystkich po łacinie Deo gratias, po prostu. Na początku lat 70. obserwowałem Białą Synagogę w Sejnach. Ona pełniła wówczas trochę inną rolę magazynu chyba nawozów sztucznych, jeśli pamiętam dobrze. Czyli to, a lata 50. to wtedy była jeszcze tylko jedna szkoła litewska, właśnie w Puńsku. I znałem jedną nauczycielkę w tej szkole, z tej szkoły wtedy. A teraz jest tych szkół dużo więcej. Liczba ta maleje, ale to już jest kwestia innych procesów, które zachodzą wśród mniejszości litewskiej raczej niż, to nie są procesy administracyjne w żadnym wypadku. Pracując w ministerstwie, zajmowałem się zawsze mniejszościami narodowymi. Zajmowałem się tym z wyboru, ponieważ to jest pogranicze. Edukacja mniejszości narodowych jest pograniczem. I widziałem pogranicze w okolicach Puńska, Sejn. Widziałem pogranicze w okolicach Solecznik, czyli po stronie litewskiej granicy, po stronie polskiej granicy. To zawsze nabrzmiewało takimi samymi konfliktami, czy tam, czy tu. I to, co się dzisiaj dzieje ze szkolnictwem polskim i z roszczeniami przez to szkolnictwo stawianymi, jest właśnie ilustracją tworzenia takich sytuacji konfliktowych na pograniczu. Powinienem powiedzieć, jak rozumiem słowo pogranicze. A mianowicie, pogranicze dla mnie to nie jest w ogóle miejsce określone geograficznie bądź fizycznie. Chyba bym nawet nie używał słowa miejsce, bym mówił, to jest sytuacja. To jest zdarzenie, które może być. To jest sytuacja, w której zderzają się różne religie, różne kultury. Zderzają się ze sobą, to się nie musi odbywać dokładnie w tym samym geograficznie miejscu. To się może odbywać przez media na przykład. Takie pogranicze tą metodą się strasznie rozszerza. Przestaje być miejscem, zaczyna być sytuacją, która, jak obserwujemy ją, co dzisiaj było mówione i jak rozumiem wczoraj też było mówione, się coraz czyni powszechniejszą ta sytuacja. Dlaczego ja się chciałem zajmować szkolnictwem mniejszości narodowych? Po pierwsze, pamiętając o tym moim młodzieńczym doświadczeniu, ale powtórę, byłem uczony historii przez panią Radziwiłł i ona mnie uczyła, że historia Rzeczpospolitej obojga narodów, wielonarodowej jest, może być piękna i można tam sięgać. Statuty kaliskie, Henryk Pobożny, 1236, jeśli pamiętam. Konfederacja Warszawska, początek XVI wieku, które później królowie elekcyjni musieli ustalenia tej konfederacji zatwierdzające wolność religijną na terenie Rzeczpospolitej, musieli podpisywać. Statuty kaliskie zatwierdzał Kazimierz Wielki, Kazimierz Jagiellończyk i one zawierają prawa Żydów i już wówczas musiały istnieć stereotypy, z którymi się dzisiaj spotykamy, mianowicie pośród praw ujętych w statutach kaliskich. Dla przykładu było użyte sformułowanie, że chrześcijanin zarzucający Żydowi, że spożywa krew chrześcijańską, będzie karany. Tego nie wolno robić. Widocznie to wtedy robiono. Ale powstało prawo, którego dzisiaj nie mamy. Tak wyraźnie i tak precyzyjnie sformułowanego, jak to było wówczas. Także zawsze myślałem, że na pograniczu, w tej sytuacji pogranicza można tworzyć rzeczy piękne i można tworzyć rzeczy piękne. Widzimy to, co tutaj się ładnego dzieje, ale to nie tylko tutaj. Widzimy też inne miejsca, gdzie takie rzeczy, że z tego zderzenia kultur wyrastają nowe wartości, wyrastają nowe kultury, wyrasta nowy język, ludzie się uczą wzajemnego szacunku, ludzie się uczą wzajemnej inności, poszanowania dla inności, mogą się uczyć. To nie zawsze się dzieje oczywiście. I tutaj pamiętam, co Kostek wczoraj mówił. Wprawdzie nie słyszałem, ale słyszałem dzisiaj, co wczoraj mówił. I tutaj się, a Kostka, że to nie raz słyszałem, w związku z tym wiem, co on myśli. Zawsze będzie w takim kierunku, trochę drocząc się, szedł i mówił. Ale akurat zgadza się, tak jak to jest przy zderzeniu. Czasem efektem zderzenia jest coś dobrego i pięknego, a czasem coś koszmarnego, coś fatalnego. Coś, co nie powinno mieć miejsca, a ma miejsce i co obserwujemy w miejscach, które fizycznie nie są pograniczem. W centrum Warszawy, Wrocławia obserwujemy w Polsce różne sytuacje, Marsz Niepodległy. No takie rzeczy, ja nie muszę tych przykładów tutaj mnożyć, bo takie sytuacje są widoczne, widziane. Kiedy one powstają? Jak do tego dochodzi? Ja myślę, że jest jedna... Znaczy tutaj chcę się podeprzeć trochę przemyśleniami takiego pana, który się nazywa Bassam Tibi. On jest Syryjczyk z pochodzenia. Muzułmanin wierzący, tak mówi o sobie. Mieszka na stałe w Niemczech, jest profesorem uniwersytetów europejskich i amerykańskich i no, jest doradcą rządu niemieckiego do spraw islamu. On wyraźnie wprowadza rozróżnienie pomiędzy islamizmem a islamem. Islam jest religią, którą można wyznawać bądź nie. Wyznaje się zresztą wiarę, a religia jest sposobem wyznawania wiary, ale to już w te rozważania religioznawcze nie musimy wchodzić. W każdym razie islam jest religią, natomiast islamizm jest ruchem politycznym. I to, czym się chce wesprzeć, to chcę się wesprzeć takim rozważaniem, które właśnie prowadził Tibi i które odnosi się nie tylko do religii. On mówił, że fundamentalizm religijny jest groźny wówczas, kiedy się z religią wiąże polityka. Kiedy religia jest narzędziem sprawowania polityki. Antysemityzm, jak mawiał Marek Edelman, zawsze był narzędziem sprawowania pewnej polityki. Nie inaczej. Skutecznym, niestety, często. W związku z tym to jest fundamentalizm religijny. To jest fundamentalizm, który jakby rozwala pogranicza, które rodzi się jako to nieszczęście pochodzące ze zderzenia, ze spotkania. Może się takie zrodzić. Oczywiście to nie musi tylko religii dotyczyć. Może to dotyczyć także kultur, różnych tradycji. Jeżeli się naszą narodową tradycję włoży jako narzędzie, którym się korzysta z którego się korzysta w celach politycznych, to się psuje pogranicze. To ta sytuacja pogranicza się robi sytuacją zła. Po prostu. Czyli nie wolno tutaj używać polityki. Nie wolno stosować tych odrębnych tradycji, kultur, jako narzędzia prowadzenia pewnej polityki. I co w takim razie z tym fantem robić? Ja myślę, że rolą pogranicza, które zresztą tutaj widać, to jest... ona może być piękna wtedy, jeżeli się szuka wspólnego zespołu pewnych wartości. Tradycje mogą być różne. Etnocentryzm jest potrzebny, bo trzeba się pokazać w trakcie tego zdarzenia. Trzeba siebie pokazać, swoją tożsamość. Ja zresztą bardziej wolę mówić o tożsamości niż o etnocentryzmie, ale to już jest co kto lubi. Myślę. Trzeba się pokazać i oczywiście to daje się wtedy znaleźć, jeśli widzimy różne zespoły wartości niesione przez różne tradycje, przez różne kultury, to da się znaleźć pole wspólne. Jeżeli da się znaleźć pole wspólne, to wówczas znika partykularyzm. Może zniknąć partykularyzm i w dzisiejszym globalnym świecie, gdzie to pogranicze się czyni powszechnym, zupełnie powszechnym, to poszukiwanie takich wspólnych zestawów, zespołów wartości w różnych sytuacjach, różnych pogranic jest tym, czego należy szukać. I życzę, żeby Krzysztof wam się udało znaleźć. Dziękuję.
Jak mówiłeś, Mirku, o tym, co wspólne i o szukaniu tej przestrzeni wspólne, wspólnych wartości, to też sobie uświadomiłem i przywołałem to, że jednak pogranicza też powinno być czymś, co, na co Grzegorz zwracał uwagę, to znaczy antidotum na izolację. To znaczy też musi to jednak być taka praca, wiesz, z tym gestem obejmowania, który jest niebezpieczny, ryzykowny, prawda? Bo jesteśmy silniejsi, jeżeli się bronimy i zabezpieczamy. Natomiast ten gest może nieść różnego rodzaju ryzyko, ale szalenie trudno dzisiaj w świecie takim polifonicznym coraz bardziej znajdować taką siłę, żeby się na jakimś, już nie mówię narodowym, ale różnym innym pograniczu wspólnie myślących ludzi czy jednakowo nie okopać, prawda? Żeby mieć tą siłę nie pozostawiania ludzi za burtą, to znaczy z innej strony i nie znajdowania swojego komfortu w tym, że jesteśmy w ciepłym gronie u siebie, a na zewnątrz znajdują się ci, którzy nam mogliby ten spokój zakłócić. Coraz bardziej sobie uświadamiam, że ta praca właśnie to jest takie nieskończone przekraczanie w takim sensie społecznym, żeby nie dopuścić, nie pozwolić sobie na ten komfort, bo to też się wiąże z oceną z góry, prawda, z jakimś paternalizmem, wszystkim, co by nam ustanawiało nas jako w jakiejś racji własnej. I z tym wydaje mi się, w tym sensie to dzisiaj najtrudniejsze pogranicza są, bo trudniejsze myślę nawet od tych etnicznych starych, że żyjemy w świecie i to właśnie kulturowo się dzisiaj okopujemy, prawda, że to przekraczanie tych granic kulturowych jest tak szalenie istotne i w tym sensie chciałbym właśnie przywołać rodzaj polityczności, o której pisała Hannah Arendt. To znaczy nie takiej polityki, o której ty mówiłeś, prawda, upolitycznienia religii czy jakiejkolwiek ideologii, ale polityczności w sensie obecności w przestrzeni publicznej, która nikogo nie wyklucza i zaangażowania w tą przestrzeń. To jest to, jeżeli bym miał już tylko krótko przywołać to, o czym Małgosia mówiła z języka i różnic. Grotowski dużo w swojej praktyce pracował nad ciałem ludzkim, prawda? I że to był ten jego warsztat pracy z człowieka. Mam takie przekonanie, że naszym warsztatem pogranicza jest ciało społeczne. To jest zupełnie inna sytuacja i w tym sensie ten rodzaj polityczności, czyli właśnie wrażliwości społecznej, obecności jakby w całym tym szerokim kontekście jest dominujący. Tego nie można było w taki właśnie sposób robić za czasów Grotowskiego, prawda? Bo to było, trzeba było być w jakiejś niszy. Nie można było wejść tak w życie publiczne, bo był inny system. Natomiast my jesteśmy już w tym innym zupełnie kontekście, gdzie ciałem naszego warsztatu pracy jest wspólnota, jest społeczność.